Gry polityczne.
10 po 14. Jacek Żalek z Polski Razem, Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15, Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej to nasi dzisiejsi goście. Mariusz Rytel, dzień dobry, zapraszam na Gry polityczne. Gry polityczne. No i ciekawe, czy zakończy nam się ten serial pod hasłem referendum w sprawie regionalnego lotniska. Teoretycznie nam się skończył, bo wczoraj mogliśmy oddać swój głos. No ale praktycznie temat będzie jeszcze żył i politycznie, i samorządowo pewnie jeszcze długo. O tym porozmawiamy sobie na początku, a później Gra o Tron. Kolejny sezon, czyli wydarzenia w polskim parlamencie. Jacek Żalek, raz jeszcze przedstawię Polska Razem, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry.
Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15.
Kłaniam się.
I Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
No właśnie, panowie byli wczoraj spełnić swój obywatelski obowiązek? Cisza. Spodziewamy się, proszę państwa, tego, że to referendum jednak nie przekroczyło obowiązującego progu frekwencyjnego. 30%, jeżeli by z nas poszło do lokali referendalnych, to wtedy Sejmik Województwa Podlaskiego obligatoryjnie musiałby się zająć kwestią lotniska. Poseł Andruszkiewicz.
To znaczy, wiem, że tutaj była bardzo duża kampania referendalna w Białymstoku, prowadzona przez kolegę Myszkowskiego, tak, również tutaj z życiem środowiskiem. Pomimo obecności w Warszawie, głównie w Sejmie, tak, również ją wspierałem. Była zorganizowana konferencja podstawowa w moim biurze poselskim. Namawiałem do obywateli do tego, aby oddać ten głos, bez względu na to, jakie mają zdanie w tej kwestii, tak, ponieważ zawsze Kukiz 15 zachęcałem do tego, aby brać udział w referendach i aby właśnie jako obywatele zajmować swoje stanowisko w sprawach publicznych.
Bardzo byśmy chcieli podać państwu wyniki, ale z tych najnowszych informacji, które płyną z komisji referendalnej, wynika, że jeszcze 3 powiaty, augustowski, hajnowski i białostocki, ten jeden z największych powiatów frekwencyjnie, obywatelsko-ludnościowo, jakbyśmy to nie nazwali, jeszcze tam protokoły są dopracowywane, jeszcze ostatnie głosy są liczone. Może wy macie jakieś najświeższe informacje? Pan poseł Truskolaski.
Ja najświeższych informacji jeszcze nie mam, czekamy na oficjalne wyniki. No, wiemy tylko tyle, że najprawdopodobniej ten próg frekwencyjny 30% nie został przekroczony.
Wiemy też nieoficjalnie, że największa frekwencja była w Białymstoku. To też nas jakoś nie dziwi, prawda, panie pośle Jacku Żalku?
Nie dziwi, oczywiście, dlatego że osób, które chciałyby korzystać w Białymstoku z tego lotniska, jest najwięcej. No tutaj mieszka po prostu najwięcej.
No
ludzi,
nie, ale frekwencja,
którzy,
to jest no coś takiego.
Ludzi, którzy traktują możliwość przemieszczania się jako nie tylko kwestia potrzeb turystycznych, ale też już wymogu potrzeb mobilności ludzi w XXI wieku. Osoby, które są przywiązane do ziemi, są rolnikami, nie mają takiej konieczności latania, ale już przedsiębiorcy, sportowcy, ludzie kultury, wbrew pozorom, mają tak napięte kalendarze, że po prostu muszą przemieszczać się jak najszybszymi środkami transportu.
Z tym lotniskiem to pewnie trochę tak jak z telefonami komórkowymi. Pewnie gdyby ich nie wynaleziono, to dalej byśmy sobie jakoś radzili w życiu, no ale skoro są, to się z nich korzysta.
Problem polega na tym, że jesteśmy jedynym regionem w Europie, które nie ma lotniska. Jest to wynik zaniedbań ekipy, która niestety z przyczyn czysto politycznych uznała, że najważniejsze są interesy Mazowsza niż Podlasia. I szkoda, że tutaj koledzy z Platformy i z PSL-u i to ci białostoccy koledzy uznali, że ważniejsi są ich przełożeni w Warszawie, bo to interes Modlina przesądził o tym. To niepowodzenie Modlina i żeby ratować ten port lotniczy w Modlinie,
to, nie
to włodarze uznali, że trzeba zablokować. Tak, to był główny powód, dla którego nie wybudowano na Podlasiu portu lotniczego.
Pan poseł Truskolaski?
Ja w połowie grudnia napisałem interpelację do ministra infrastruktury i budownictwa, pana ministra Adamczyka. Czy będą pieniądze w budżecie centralnym na wybudowanie i utrzymanie lotniska w województwie podlaskim? Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi, ale przedwczoraj, bodajże w piątek, ukazał się artykuł w Money.pl z panem wiceministrem Schmidtem, który jest odpowiedzialny za infrastrukturę w resorcie budownictwa i infrastruktury. I pan minister mówi, że nie będzie takich pieniędzy i że rząd nie zamierza wspomóc już żadnego budowania lotnisk w Polsce i że jest to problem samorządów. Dlatego też wystosowałem pismo do pana marszałka województwa, pana Leszczyńskiego. Czy są zapewnione środki na budowę lotniska w naszym województwie, jeżeli to referendum przejdzie, tak? Bo jeżeli ono byłoby wiążące, to samorząd wojewódzki musiałby wybudować to.
Nie, samorząd wojewódzki musiałby się tym zająć. Natomiast jakie byłyby wyniki zajęcia tym tematem, to już...
Jeżeli ponad 30% zdecydowałoby, że to lotnisko musi być, to powinien samorząd...
Przedstawiciele województwa komitetu referendalnego mówili, że nawet jeżeli ta frekwencja nie przekroczy 30%, a to będzie to jednak ważny głos polityczny, pan poseł Andruszkiewicz.
No tak jak pan redaktor powiedział, no, to sprawą samorząd wtedy miałby się tylko zająć. Ja mam nadzieję po prostu również, że frekwencja, która była spodziewana, że nie będzie tego 30% progu, ponieważ no, kampania referendalna była czyniona głównie środkami społecznymi, tak? Dziennikarze się zaangażowali, lokalni działacze społeczni, ale nie była to jakoś bardzo potężna kampania finansowana z takich dużych środków, skromna. Także mi się wydaje, że mimo wszystko ja bym nie chciał, aby to referendum jakoś pogrzebało kwestię lotniska, tak? Podlaskim. Aby nie było tak, że ktoś teraz powie, że no, obywatele nie są zainteresowani, widzieliśmy po niskiej frekwencji, także nie wracamy do tego tematu. Moim zdaniem do tego tematu należy wracać i cieszę się, że dzisiaj również o tym rozmawiamy ponownie.
Pan poseł Truskolaski?
Ja uważam, że no niestety ta reklama była za słaba. Widać to po wynikach frekwencyjnych. Jeżeli frekwencja by wyniosła ponad 30%, no to wtedy oznaczałoby to, że rzeczywiście Komitet Referendalny zrobił dobrą robotę, ale tak widać, że niestety czegoś zabrakło. Specjaliści uważają, że za próg rentowności lotniska uważa się 1 000 000 pasażerów rocznie. I jeżeli chodzi o Polskę, to tylko bodajże 5 lotnisk ma ponad 1 000 000 pasażerów. Reszta niestety lotnisk są nierentowne, więc koło 10 lotnisk w Polsce są lotniskami.
Ale lotnisko w Lublinie się rozwija. Lotnisko w Radomiu po pierwszych takich bardzo trudnym okresie, bo to był pierwszy rok funkcjonowania. Teraz też już trochę się odbija. Faktem jest oczywiście, że możemy tutaj dyskutować nad tym, czy szybka kolej i dwupasmowa trasa nam wystarczy, ale z drugiej strony...
Proszę Państwa, z Wrocławia do Warszawy można polecieć samolotem za 15 zł. Można jeszcze
tak mniej więcej jak PKS z Łomży do Białegostoku.
To oznacza tylko, że się nie jedzie kilka godzin, a kilkanaście, leci się kilkadziesiąt minut. To jest ta zasadnicza różnica. Jeżeli nawet lotnisko na początku nie jest rentowne, to wcale nie znaczy, że my musimy popełniać błędy poprzedników. Po pierwsze, można było zbudować taki pas, który umożliwi latanie tym, którzy na początku będą chcieli i będą widzieli w tym zysk, a później systematycznie rozbudowywać do potrzeb tej części Polski, północno-wschodniej części Polski.
Taki pas w Białymstoku jest planowany z tego.
Tak, tylko że ten plac w Białymstoku nie będzie mógł przyjmować tych samolotów, które dają możliwość komunikacji ze światem. To raczej będzie taksówka dla bogatych.
To 50 pasażerów, więc to...
A nie dla takiego przede wszystkim tych lotów, które wpływają na ruch turystyczny, czyli tanich linii lotniczych, bo one żyją z tego, że mają duże samoloty, dużo pasażerów za bardzo niskie pieniądze. Prawdopodobnie taki lot z Białegostoku do Warszawy mógłby kosztować 5 zł.
Mówimy
to rozumiem, że jest konkurencja, tylko
za mało odległość jest, panie pośle, niż Białymstokiem, a Warszawą.
Tak, na Krywlanach takiego nie będziemy mogli obsługiwać tego typu ruchu lotniczego. Natomiast problem naszego lotniska polega na czym innym i wbrew pozorom nasi mieszkańcy są mądrzy i zdają sobie sprawę, że w sytuacji, w której były pieniądze zagwarantowane w budżecie Unii Europejskiej na środki przeznaczone na budowę, zaprojektowanie i budowę lotniska i wtedy władze samorządowe, mimo iż te środki miały, nie były w stanie nic zrobić poza tym, że wydały paręnaście milionów na to, żeby przygotowywać dokumenty, poszukiwać najlepszych lokalizacji i zaprzepaścić tą możliwość pozyskania tych środków i budowy lotniska. To doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj i słusznie tutaj pan poseł, tylko nie wiem, czy jako zarzut, budżet państwa nie przewiduje tego typu środków, dlatego że to są lotniska regionalne i ta odpowiedzialność spoczywa na władzach samorządowych.
To był fakt, tylko panie pośle, to nie był
tak,
zarzut.
Tak, ale i tu chodzi o to, żeby ustawić odpowiednią perspektywę. Były środki, bo Unia uważała, że każdy region w Europie powinien mieć lotnisko. I nasze województwo było jedynym, które uznało, że nic nie robimy. Nic. Po prostu poza tym, że trwonimy pieniądze na projekty przygotowawcze.
Ja mam jeszcze taką jedną gorącą prośbę. To będzie też taka nauczka dla nas i dla państwa. Sprawdzimy jedną rzecz, ponieważ coś nam ciągle trzeszczy w mikrofonach. Jakby pan poseł Truskolaski wyłączył internet, to wtedy byśmy zobaczyli, bo takie są prawdopodobne przyczyny tych trzasków. Wtedy sprawdzimy, czy wszystko będzie dobrze. O, i to będzie taka edukacyjna również wartość naszego programu. Pan poseł Andruszkiewicz.
Jeśli można, ja bym również nie chciał, abyśmy lotniska mierzyli pod kątem rentowności, tylko pod takim progiem, ilu pasażerów obsłuży to lotnisko, ponieważ zawsze to są różni pasażerowie. I często bywa tak, że nawet jeżeli nie będzie tego miliona, to w tym gronie, załóżmy 600 tysięcy, znajdzie się dwóch, trzech ludzi, którzy przylecą tutaj, zainwestują bardzo duże pieniądze, tak, w ten region. Na przykład stworzą miejsca pracy nowe. Więc nie da się tak po prostu mierzyć ilością sprzedanych biletów. Bo to nie jest taki prosty rachunek matematyczny. Lotnisko wpływa na rozwój regionu ogólnie i też nie jest tak, że ci najbogatsi latają tylko tymi taksówkami, bo ja znam wielu bogatych ludzi, są często to ludzie oszczędni, którzy lubią również polecieć sobie tymi liniami lotniczymi.
Bogaci.
Pewnie tak.
To lotnisko, jak wynika z ubiegłotygodniowych debat przeprowadzonych i organizowanych między innymi przez Polskie Radio Białystok, Gazetę Współczesną, Kurier Poranny, Telewizję Polską, białostocki oddział TVP, to lotnisko regionalne, to jest koszt w granicach 13 milionów złotych. Tutaj mówimy o utrzymaniu takiego lotniska. Tak przynajmniej mówili ci, którzy zarządzają takimi lotniskami, chociażby pod Olsztynem. Czy...
A my już wydaliśmy 8 milionów na lotnisko z budżetu województwa i nie mamy nic, no, absolutnie
będziemy musieli
nic
wydać, nawet gdybyśmy mieli je zbudować, nawet 500 000 000 złotych, więc budowanie to jest jedno, a później utrzymanie to jest drugie. W każdym razie to nie jest taki duży koszt, porównując chociażby z kosztem utrzymania opery. Wszyscy się zgadzają, tak po minach widzę.
Znaczy, jeden mit trzeba obalić. Inwestycje publiczne nie powstają po to, żeby przynosić zysk. Przeciwnie, bo to by oznaczało, że konkurujemy z przedsiębiorcami. Tylko mają służyć albo budowie, w zależności, jeżeli budowaliśmy operę, to tej społeczności i spełnienia oczekiwań tej społeczności, która chce się rozwijać intelektualnie, duchowo i artystycznie. I tak samo, jeżeli chodzi o komunikację. Lotnisko jest wymogiem komunikacyjnym XXI wieku, a jeżeli chcemy wykorzystać nasze walory, czyli piękną i budzącą zachwyt Europejczyków i mieszkańców całego świata, bo tutaj przybywają, żeby podglądać nasze ptaki na największych bagnach, w największej puszczy w Europie, ludzie z całego świata, to innego sposobu, jak skusić ich do przybycia tutaj, zostania, zamieszkania w hotelach, skorzystania z naszej kuchni, nie ma jak to, żeby przylecieli tanimi liniami lotniczymi i tutaj zostawiali swoje pieniądze i...
No tylko z drugiej strony, panie pośle, jeżeli oni przylecą do Sanik, czyli na lotnisko między dwoma parkami narodowymi, to ja nie wiem, czy będzie tam już coś oglądać, no bo tam przecież...
Nasze
wyobraźnie ptaków... jest istotne.
Samoloty latają po całym świecie i latają spokojnie, tylko na wyższej wysokości, dzisiaj też nad tymi parkami. I jakoś im to nie przeszkadza, więc mit o tym, że lotnisko, tym bardziej, że tam były robione wiarygodne badania, które wskazują na to, że absolutnie nie naruszy ani stanowisk lęgowych, że jest to mit, który jest nadużywany przez ekoterrorystów po to, żeby wyłudzić pieniądze na dodatkowe ekspertyzy. I jeżeli oni je zrobią, to wówczas się jednak okaże, że nie ma tam żadnego żuczka, ani żadnej larwy, która gdzieś tam zawsze jak nie dostaną te, które trzeba i organizacje, to potencjalnie zawsze może się znaleźć i zablokować każdą inwestycję.
Wszystko to polityka, pan poseł Truskolaski.
Na tą chwilę musi nam wystarczyć szybka kolej i droga S8. Mam nadzieję, że droga S8 powstanie z Białegostoku do Warszawy w terminie, czyli już w przyszłym roku ma zostać oddana. To będzie 190 km drogi ekspresowej do Warszawy, a troszeczkę ponad 200 na same lotnisko Chopina, bo jak wiemy, w Warszawie już ta obwodnica praktycznie z Marek do lotniska jest gotowa. Dlatego uważam, że jeżeli pociąg będzie dojeżdżał w godzinę 25, godzinę 30 minut, to jak na razie do tego oczywiście ruchu lokalnego nam wystarczy.
Nie będzie, od razu sprostuję. Niestety wydaliśmy takie pieniądze na modernizację tej linii Warszawa-Białystok. Nie, to była irracjonalna decyzja władz poprzedniego rządu, że 190 km nasze pociągi po modernizacji będą jechały z prędkością jak lokomotywy i pociągi ciągnięte przez lokomotywy za czasów cara. I to jest fenomen, bo po tej modernizacji pociąg nie będzie jechał krócej niż 2 godziny. To oznacza, że nie będzie jechał szybciej ze średnią prędkością niż 90 na godzinę. To jest po prostu kpina, że w XXI wieku wydano miliony na modernizację kolei po to, żeby dostosować ją do standardów z czasów zaborów. Ale niestety to było pokłosie tego, że najpierw w Ministerstwie Infrastruktury nic nie robiono z koleją. Groziło nam to, że przypadną nam miliardy na modernizację kolei. W związku z tym na łapu-capu zrobiono przetargi i okazało się, że zrobiono je tak, że to nie trzyma się kupy. Niestety będziemy mieli bardzo drogą modernizację, która...
Chodzi o przejazdy kolejowe, które są kolizyjne razem z przejazdami drogowymi i dlatego te pociągi nie mogą uzyskiwać. Tak mi się wydaje.
Nie, one nie uzyskują dlatego, że po prostu nie przygotowano inwestycji tak. Niedużo więcej trzeba by było dołożyć, żeby tam te pociągi mogły osiągać prędkość 180 na godzinę i wtedy, tak jak mówi pan poseł,
160 km na godzinę.
To moglibyśmy wtedy być godzina 15, godzina w Warszawie. I wtedy rzeczywiście to wyczerpałoby te oczekiwania szybkiego połączenia z Warszawą. Dzisiaj niestety mamy pociągi przez błędy poprzedniej ekipy niewybaczalne, no bo wydano pieniądze na to, żeby przywrócić standard, który mieliśmy przed zaborami. Przy zaborach, przepraszam.
Szybkie pociągi z Białegostoku do Warszawy już powinny być 10 lat temu. Nie oszukujmy się. Ich nie ma i jeżeli te rzeczywiście informacje, jakie mówi poseł Żalek, się potwierdzą, to będzie skandal, tak? Bo Białystok powinien mieć szybkie połączenie ze stolicą naszego państwa. No ale panie pośle, chciałbym przypomnieć, no, że to jednak pana ekipa rządziła przez te 8 lat. Pan był członkiem Platformy Obywatelskiej i zasiadał w ławach Platformy Obywatelskiej. No i pytanie do pana, dlaczego pan nie przekonał Ministerstwa Infrastruktury, żeby jednak no troszeczkę wzięli się do pracy?
Dlatego, że tak długo przekonywałem, że musiałem odejść po kilku latach, bo przekonywanie niestety trafiało w próżnię, nie tylko to, o co prosiliśmy, bo nie tylko prosiłem o i kolej, i o lotnisko, zabiegaliśmy. Byłem jedynym posłem Platformy, który nie zagłosował za tym, żeby nie było u nas lotniska. Byłem jedynym, który zagłosował za tym, żeby było lotnisko. Żeby te poprawki, które zgłaszała wtedy opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, żeby tutaj przeznaczyć środki na lotnisko. Także niestety moje rozstanie nie wynikało tylko z tego, że światopoglądowo nie mieściłem się w tej formule skręcającej na lewo Platformy, ale też właśnie dlatego, że merytorycznie Platforma postanowiła spocząć na laurach i po prostu nic nie robić, a szczególnie lekceważyć interesy tej części Polski, czyli północno-wschodniej, w ogóle wschodniej Polski. Lekceważono, zresztą to wszyscy pamiętamy te słynne cytaty, że my jesteśmy Polską kategorii B, C, w związku z tym pani Bieńkowskiej, która uważała, że nie należy inwestować na wschód od Wisły, tylko należy inwestować na Zachód, co było przedmiotem wielkiego sporu. Niestety lider tutaj lokalny Platformy był na tyle uległą osobą, że nie potrafił przedstawić interesów naszego regionu i żeby zachować swoją pozycję w strukturach partyjnych, poświęcił losy naszego województwa, odbierając możliwość budowy lotniska, bo przypominam, jeżeli o tym mówiliśmy, to pod tym szyldem szła Platforma do wyborów samorządowych i białostoczanie i mieszkańcy mieszkańcy naszego województwa zaufali tej formacji, która twierdziła, że na pewno wybuduje lotnisko. To było główne hasło i jedyny postulat. Wybory udało się wygrać i co się okazało? Jedną z pierwszych decyzji było przeznaczenie milionów na zaprojektowanie i znalezienie miejsca na lotnisko, po czym oczywiście, kiedy się okazało, że PSL i Platforma Warszawska mówi nie, bo jeżeli wybudujecie lotnisko na Podlasiu, to pada nasze lotnisko na Mazowszu, a to jest sztandarowy projekt PSL-u, nasza koalicja jest pod znakiem zapytania. Macie zablokować budowę lotniska w Białymstoku.
Niestety tak się Polska stało. Wschodnia, czy to rządził PiS w latach 2005-2007, czy Platforma przez ostatnie 8 lat była zaniedbywana, ale niestety teraz
To jest nieprawdziwe zdanie, dlatego że ten projekt, w ogóle cały pomysł na Polskę Wschodnią, to był projekt PiSu i tutaj trzeba oddać szacunek, bo to już było...
Ale przez tyle lat województwo podlaskie niestety zostało zaniedbane, musi pan mi to przyznać.
Zostało zaniedbane przez te 8 lat rządów Platformy bezwzględnie. Wcześniej przecież i o tym się mówiło w ogóle, te pieniądze, które dostały Uniwersytet Medyczny, to jeszcze za czasów świętej pamięci Krzysztofa Putry, kiedy on był marszałkiem, to tutaj bardzo dużo inwestycji przyszło. Te inwestycje oczywiście były kończone i realizowane za rządów.
Między Polską Solidarną i Polską Liberalną. To, czy dzisiaj i wczoraj wspieraliśmy te obszary metropolitalne, takie jak Białystok. Białystok miał, jak pamiętamy, problemy z tym, żeby załapać się do tych obszarów. I dzisiaj ten program Polski Wschodniej też tak będzie funkcjonował, bo przecież takie są zapisy, ciężko to zmienić.
Tu akurat trzeba też oddać szacunek posłom z PiSu, bo byłem jedynym posłem Platformy, który głosował razem z kolegami z PiSu za tym, żeby Białystok zachował charakter metropolitalny.
Z tej naszej dyskusji wycofuje się trochę pan poseł Andruszkiewicz z Kukiz 15. Ja nie wiem, czy to
pomówiliśmy trochę o historii.
Wam w krew?
Ja bardzo lubię historię akurat, panie pośle, więc nietrafiony argument. Natomiast chodzi o to, że ja tak się wycofuję rakiem do tego też, że nie ukrywam, że bacznie się teraz będę przyglądał temu, co robi nasz PiS tutaj właśnie podlaski. No bo oczywiście ma rację w krytyce tej ekipy poprzedniej, tak? No bardzo słuszna krytyka, zgadzam się, więc też nie będę tutaj produkował piany i mówił, że tak samo. Natomiast teraz mamy jeszcze 3 lata rządów jednej partii, właśnie Prawa i Sprawiedliwości w kraju, więc zobaczymy, jak Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta te lata właśnie naszego regionu. Ja kibicuję, jak najlepiej.
A propos lotniska, ja tylko wspomnę, że zgodnie z tym, co mówi zarząd województwa podlaskiego, argumentując te wcześniejsze lata i wcześniejsze niepowodzenia, chodziło o to, że po pierwsze Komisja Europejska wycofała się z finansowania lotnisk regionalnych po doświadczeniach Hiszpanii i Portugalii i te pieniądze, które były zarezerwowane z tej puli programów unijnych i programów polskich tutaj u nas w regionie zostały przeznaczone na drogi.
Tylko, panie redaktorze, jedna uwaga. W Hiszpanii budowało się w powiatach. Tam każde większe miasteczko chciało mieć lotnisko i tam obok autostrady szła równoległa droga ekspresowa i droga krajowa.
Jak zwał, tak zwał,
oni po prostu, potwornie przeinwestowali, a lotniska, to tak jakbyśmy mieli w każdym powiecie lotnisko. I dlatego Hiszpanie mają ich ponad 90, a są porównywalnym krajem, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Mało tego, tam większość kraju jest w zasadzie niezamieszkała. Tam trzeba zwrócić uwagę, że część to są takie tereny trochę pustynne, które nie są zasiedlone, więc Hiszpania, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia, ma przy obrzeżach, jest bardzo gęsto zaludniona, a tak jest prawie pusta, więc nie trzeba aż 90, my nie mamy 15 lotnisk.
Ja cieszę się, że panowie są tak bardzo zaangażowani, nie tylko w sprawy lotniska i to ten nasz czas poświęcony na te sprawy lokalne chciałbym podsumować jeszcze jednym takim ważnym pytaniem. Panowie wiele razy zwracali uwagę na to, co dzieje się w przypadku inwestycji w kontaktach z ekologami, prawem w ogóle. Ja bym chciał zapytać o jedną rzecz. Czy my jesteśmy tacy apatyczni jak społeczeństwo? Bo nie wiem, czy pamiętacie, pierwsze takie podobne do tego wczorajszego referendum odbyło się w 2007 roku, dotyczyło Doliny Rospudy. Tam też, mimo wyborów uzupełniających, organizowanych przy okazji, próg frekwencyjny nie został przekroczony. A wtedy były takie hasła, o tym pan poseł Żalek wspomniał, że na przykład nie będą ekolodzy nam mówić, którędy my mamy drogi budować.
Jeśli można, panie dyrektorze, ja się osobiście zastanawiam i mówię to zupełnie poważnie, czy nie powinniśmy dążyć nawet do może propozycji takiej, aby całkowicie znieść próg wymagany frekwencyjny. Dlaczego? Już argumentuję. Zniesienie progu frekwencyjnego oznaczałoby, moim zdaniem, gwałtowny wzrost frekwencji wyborczej. Bo dwie strony sporu, które byłyby zaangażowane w dane referendum. Mówię teraz czysto przykładowo, na przykład mielibyśmy w Polsce referendum w sprawie wprowadzenia waluty euro w kraju, tak? Co budzi duże emocje jednak. I dwie strony sporu, które są zarówno za, jak i przeciw, wiedziałyby, że niezależnie ile osób pójdzie, wynik będzie wiążący. Automatycznie mobilizowałyby bardzo mocno swoje środowiska do tego, aby na to referendum iść. Aby
nie, boi się drugą pan, stronę, kto tak. będzie bogatszy, kto będzie miał więcej pieniędzy, ten po prostu to referendum wygra? A ten próg frekwencyjny to przecież kwestia emocji. Znaczy,
panie redaktorze, to zawsze jest taki argument w polityce. Widzimy, jak wyglądają kampanie wyborcze, jakie tam są środki ładowane, tak mówiąc brzydko. Także z argumentem pieniędzy jeszcze nikt nie wygrał, niestety, na razie. Więc to jest taki argument, który zawsze się może pojawić, tak? Że ktoś wygrał, ma więcej pieniędzy. No.
Po krótkiej przerwie porozmawiamy sobie, kto wygrał, a kto przegrał starcie w parlamencie.
Gry polityczne.
Gra o tron, tak mówi się ostatnio o tym, co działo się w Warszawie przez ostatnich kilka tygodni. Chociaż te trony są różne, bo niektórzy mówią, że chodzi o ten tron najważniejszy, czyli obalenie rządu, a inni mówią, że to przecież walka polityczna w szeregach opozycji pomiędzy Grzegorzem Schetyną a Ryszardem Petru. Panowie posłowie byli w centrum wydarzeń, pan poseł Truskolaski nawet był jednym z tych, którzy blokowali salę plenarną, tak panie pośle?
My sali plenarnej nie blokowaliśmy, tylko blokowaliśmy mównicę. Zacznę może
na sali plenarnej tak, po prostu spędziliście święta.
Na sali plenarnej spędziliśmy okres od 16 grudnia do grudnia 11, bo wtedy Nowoczesna przeszła w inną formę protestu. Ale może zacznę od genezy. Wszystko zaczęło się od tego, że PiS wymyślił, że należy przenieść media w Sejmie do budynku obok. Że w głównym budynku Sejmu będą mogli być tylko niektórzy akredytowani dziennikarze. Opozycja mocno się temu sprzeciwstawiła. Nawet pierwszy raz cała opozycja wraz z Kukiz 15 wystąpiła na wspólnej konferencji prasowej, że się nie zgadzamy na to, aby media zostały przeniesione gdzieś w kąt. I od tego wszystko się zaczęło.
I od wykluczenia posła tak, Szczerby.
Później tak, jeden z posłów opozycji został przez pana marszałka wykluczony. Nie wiadomo dlaczego. Mówił o poprawce i mówił o tym, że muzyka łagodzi obyczaje, ale mówił o budowie siedziby Symfonia Varsovia. I od tego wszystko się zaczęło.
Nie dodał właśnie, że to chodzi o poprawkę.
Nie zdążył, panie pośle.
Tak, bo mówił o kochanym marszałku. Znaczy, punkt pierwszy. Opozycja rzeczywiście chciała, manipulując informacjami, sugerując, że jest próba wprowadzenia cenzury na media, bo takie były komunikaty. Ja tylko przypomnę, że ani PiS, ani żadna inna partia nie mówiła o ograniczeniu dostępności posłów w niektórych miejscach w Sejmie, tylko marszałek Sejmu zgłosił taki pomysł, żeby tą obecność zorganizować tak, jak jest w Parlamencie Europejskim. Ani mniej, ani więcej.
No,
w Parlamencie Europejskim...
Dwie osoby z redakcji akredytowane w Sejmie, biorąc pod uwagę to, jak dużo się dzieje, kiedy obradujecie, kiedy są podkomisje, kiedy są komisje, kiedy za chwilę posłowie przenoszą się na salę plenarną, to trochę za mało. Dwie osoby z każdej redakcji, biorąc pod uwagę dziennikarzy. To chyba pan sam przyzna.
Zważywszy, ile mamy redakcji, ile mamy telewizji, to jest tak bardzo dużo. Dzisiaj każdy może wejść. Skutek jest taki, że czasami posłowie muszą się przedzierać albo przechodzić po prostu bokiem, bo nie ma możliwości przejścia między dziennikarzami.
Ale sprawa dziennikarzy.
Sytuacja, w której dziennikarze mogą łącznie z toaletami buszować i polować na polityków, niekoniecznie spełnia standardy te, które mamy w innych parlamentach. Znaczy, propozycja pana marszałka nie wykraczała poza to, co jest w Europarlamencie, to co jest w Bundestagu, to co jest w Wyższej Izbie we Francji, to co jest w parlamencie we Włoszech.
Ale my mamy inne poczucie chyba.
Ale to nie o to chodzi, panie redaktorze. Ja mówię o faktach. Ja nie mówię o poczuciu. Ja mówię o faktach. Takie są fakty. Opozycja próbowała przedstawić to jako zamach na media. i uznała, że będzie w takim razie tej wolności i demokracji bronić, gwałcąc podstawowe zasady demokracji i parlamentaryzmu poprzez blokowanie mównicy Sejmu. Nie chodziło o dziennikarzy, bo gdyby chodziło o dziennikarzy, no, ja to wiadomo, się, by, to wiadomo, że można było porozmawiać i wiadomo, że dziennikarze oczywiście protestowali tutaj wszyscy od lewa do prawa, domagając się respektowania ich praw, bo wiadomo, że możliwość spotkania z politykami na cywilizowanych, pięknych, nowo oddanych, zbudowanych przez Platformę salach w Sejmie
tylko ogranicza, były to sale komisyjne.
Ogranicza możliwość kontaktu z politykami w sytuacjach, w których tego politycy mogą sobie nie życzyć. Ale to jest nie tylko kwestia komfortu pracy parlamentarzystów i pracy dziennikarzy, tylko to jest kwestia tego, w jaki sposób prowadzimy debatę publiczną w Polsce. Jeżeli propozycja marszałka uprawnia do tego, żeby gwałcić... Już ostatnie zdanie. Jeżeli propozycja przedstawiona przez marszałka uprawnia do tego, żeby gwałcić podstawowe prawa, które rzutują na kulturę polityczną w naszym parlamencie, do tej pory na taki śmiały protest zdobyła się tylko samoobrona. I oczywiście wtedy było to uznane jako przekroczenie wszelkich norm cywilizacyjnych panujących w dojrzałej demokracji. W Polsce nigdy nie doszło do czegoś takiego, żeby blokować fotel marszałka, nawet kiedy car pod bagnetami tutaj pilnował porządku jeszcze przed zaborami.
Znowu pan poseł Żelek nawiązuje do historii, a pan poseł Andruszkiewicz...
bardzo lubię historię, tak jak podkreślam. Panie doktorze, przyznam wprost, mi absolutnie nie przeszkadza forma pracy dziennikarzy w Sejmie akurat i nawet powiem inaczej. Ostatnio wywołało duży uśmiech na ustach u mnie, kiedy zobaczyłem takich dwóch, nie wiem, bodaj kilkunastoletnich chłopaków, takich małych gdzieś tam, jak ja zaczynałem działalność, też to miałem gdzieś 15 lat, z kamerkami takimi amatorskimi, którzy przedstawili się jak tam młodzi dla polityki, sobie wymyślili, tak, media tutaj robimy...
Wybrali redaktora naczelnego, ten redaktor naczelny podpisał legitymację prasową i można było wejść do Sejmu.
Ale weszli do Sejmu i rozmawiali z politykami bardzo poważnym takim językiem, proszę sobie wyobrazić. Pytali nasze stanowiska i posłowie wszystkich ugrupowań z nimi rozmawiali. Ja nie widzę w tym nic złego, tak? To znaczy, no niech się ci młodzi ludzie uczą również na tym najwyższym poziomie parlamentarnym. Dopóki żaden dziennikarz tam fizycznie komuś nie robi krzywdy, no to niech sobie chodzi i rozmawia, tak? Jeżeli poseł nie ma ochoty rozmawiać, to omija po prostu, idzie dalej.
Ale panie pośle, nie chodziło wcale o dziennikarzy, już powiedzmy
też
to.
Też tak sądzę, uważam, że dziennikarze... Wprost.
Ja też z własnego doświadczenia wiem, że bardzo często politycy, którzy dzisiaj narzekają na dziennikarzy, jutro będą szukać z nimi kontaktu.
Dziennikarze zostali troszeczkę wzięci jako zakładnicy. Ja mówię, że mi akurat ja się nie zgadzam. Ja uważam, że dziennikarze powinni zostać tak, jak są. Tak i koniec. Nie wiem, nie musimy o tym więcej rozmawiać.
To dlaczego Kukiz 15 wycofał się z całej tej awantury i razem z PSL-em?
Dlatego, że uznaliśmy, że sprawy idą za daleko. To znaczy, uznaliśmy w tym momencie, że chyba tu idzie gra o własne interesy bardziej, to po pierwsze, niż dziennikarzy. Po drugie, uznaliśmy również, że taka forma protestu jest zupełnie niedopuszczalna, ponieważ jest dokonywana obstrukcja państwa polskiego, jest dokonywana obstrukcja naszej pracy. A my jako posłowie Kukiz 15 również często krytykujemy Prawo i Sprawiedliwość, ale robimy to z mównicy sejmowej w sposób kulturalny, dopuszczalny, parlamentarny. A nam zostało to uniemożliwione poprzez bogate mównicy. No, i my nie chcieliśmy w tym brać udziału.
Propozycja odwołania marszałka Kuchcińskiego, która wyszła od pana jako od szefa struktur Stowarzyszenia Endecja, nie znalazła poparcia ostatecznie.
Znaczy ja proponowałem argumentując to w ten sposób, że marszałek Kuchciński chyba nie ma zbyt żelaznych nerwów. A w obecnej sytuacji, w tym parlamencie, trzeba mieć niestety żelazne nerwy, ponieważ jestem przekonany w 100%, że marszałek, jaki kto to nie będzie z PiS-u, będzie co posiedzenie prowokowany do jakiejś gwałtownej reakcji. Jeżeli pan marszałek nie zdobędzie się na takie żelazne nerwy, aby wytrzymywać te prowokacje, to takie awantury będziemy mieli częściej niestety.
Pan poseł Truskolaski, panie pośle, to był bunt młodych, też tak się o tym mówi, bunt młodych posłów Platformy, no i młodych posłów Nowoczesnej, bo tam ten wiek jest taki chyba. Jesteście średnią wieku jednymi z najmłodszych.
To może wyjaśnię, dlaczego protestowaliśmy. Po pierwsze, aby media były na tych samych zasadach, jak są w Sejmie. No i okazało się, że udało się panu marszałkowi zejść z tych nowych zasad i media wróciły po staremu do Sejmu. No, na mnie, panie pośle, nikt nie polował, nikt nie buszował. Nigdy taka sytuacja się nie zdarzyła. A drugą częścią tego protestu to był legalny budżet. Nie oszukujmy się, nawet poseł Andruszkiewicz przyzna, że to, co się działo na sali kolumnowej, to nie były obrady Sejmu Rzeczypospolitej.
Dlaczego nawet, panie pośle, nie rozumiem. Ciekawe.
To nie były obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Po pierwsze, nie było numerowanych miejsc z nazwiskami. Po drugie, weszło tam tylko 237 posłów Prawa i Sprawiedliwości, a dla reszty zostało przeznaczone może 1/5 sali kolumnowej. Więc drugie tyle, nie byłoby szans, aby weszło. Po drugie, nie wiadomo, jak kto głosował z uwagi na to, że nie było głosowań imiennych. Niestety również posłowie PiSu byli wcześniej wpuszczeni na salę, posłowie opozycji, którzy chcieli tam wejść, byli dużo
posiedzenie klubu
później.
Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym chciał natomiast wiedzieć, kto wygrał tak naprawdę, bo my genezę mniej więcej znamy, obserwujemy.
Panie redaktorze, że to było posiedzenie klubu PiSu i tam podobno został przyjęty budżet.
No nie, no to no miało być później.
Ja może zapytam, bo pojawiło się kilka takich argumentów na poziomie powagi tego protestu, czyli komicznych. A ilu posłów opozycji weszło na salę kolumnową po otwarciu, po tym jak się skończył klub Prawa i Sprawiedliwości? Bo trzeba pamiętać, że sala kolumnowa zwyczajowo jest przynależna największemu klubowi, bo tylko w tej sali może się zmieścić. Może pan poseł powiedzieć, ilu posłów weszło?
Panie pośle, ja bym chciał dowiedzieć, ile posłów głosowało. To jest ważniejsze.
Więc rozumiem, że odpowiedzi nie uzyskamy. Weszło może 30. Zatem miejsca były dla wszystkich, którzy chcieli, tylko nie chcieli wejść. Ale druga rzecz. Wśród tych 30...
I 15 krzesełek przygotowanych dla tych posłów.
Były tylko 3 krzesła przez siedzącego koło mnie posła Piechocińskiego z PSL-u zajęte i 2 krzesła przez posłów z klubu.
Piechocińskiego posła to już chyba nie ma w parlamencie.
Kłopotka. Posła Kłopotka i 2 krzesła przez posłów z klubu Kukiz. Pozostałe były wszystkie wolne na jedno z tych krzeseł wdrapał się rzecznik klubu Platformy Obywatelskiej i filmował to, co tam było, tłumacząc na podstawie tego filmu, że nie został wpuszczony na salę obrad. Ale powiem tak, wszystkie te, które tam były, były wolne, bo posłowie Nowoczesnej i Platformy nie zamierzali brać udziału i żaden z nich nie wziął udziału w głosowaniu. Natomiast byli tam i łącznie pan poseł również był na sali. Czy pan poseł zgłosił wniosek o głosowanie imienne?
Panie pośle, próbowaliśmy zgłaszać wnioski formalne, ale niestety te zasieki z posłów uniemożliwiały nam
dobrze,
dojście.
Czy ktoś próbował
skończmy to
złożyć
na dobrą pamięć, bo to sprzed kilku tygodni. Ja bym chciał tylko, żebyście powiedzieli, czy wy sobie zdajecie sprawę, że te emocje, które w tej chwili są na takim poziomie, one będą rosły. Przed nami wybory samorządowe, później wybory parlamentarne, a mury rosną.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja uważam przede wszystkim, że przegrali wszyscy politycy łącznie. Generalnie rozmawiam z ludźmi, tu nie będę mówił, że ja wygrałem, czy pan poseł Żalek wygrał, czy pan poseł Truskolaski. Uważam, że raczej wszyscy przegraliśmy wizerunkowo, bo to widać, co ludzie mówią, że po prostu mają dosyć już polityków generalnie rzecz ujmując. Zwłaszcza, jak teraz usłyszeli jeszcze o tym, że będzie kolejna przerwa 2 tygodnie. Nawet dzisiaj pan listonosz, który doręcza do biura poselskiego korespondencję, tak? Przyszedł z takim śmiechem, no to 2 tygodnie teraz sobie znowu podpoczywacie, tak? Z takim tekstem. No tak, ludzie to postrzegają, mają rację. Ja na przykład nie chciałem tej przerwy, uważałem, że należy pracować dalej, tak? Jak najszybciej, bo mam dużo spraw do załatwienia. Natomiast tylko można było szybciej zejść z mównicy, byśmy pracowali.
Jeszcze przed świętami opuścić salę plenarną?
Pan Petru opuścił Polskę nawet Sylwestra, żeby się poopalać trochę. Tak.
Nie no, ustaliliśmy, że kończymy protest 11 stycznia i Nowoczesna 11 stycznia skończyła, więc jak pan marszałek rozpoczynał 34. posiedzenie Sejmu, nas przy mównicy już nie było. My siedzieliśmy tam, gdzie powinniśmy siedzieć, czyli w ławach sejmowych. Uznaliśmy, że jeżeli budżet wyszedł już poza parlament, bo rzeczywiście został uchwalony przez Senat, no to dalszy protest w formie blokowania mównicy nie ma sensu. Oczywiście zmieniliśmy formę tego protestu i teraz złożymy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby zbadał legalność tej ustawy budżetowej, ale z takim jednym wyłączeniem, że tych 3 sędziów, którzy zostali przez PiS w grudniu zeszłego roku powołani, nie powinno być w składzie orzekającym.
Czyli będzie dalszy cyrk.
No właśnie, to
może wszystkich sędziów, może tylko ci, którzy byli wskazani przez Nowoczesną.
Przez Nowoczesną nie został żaden wskazany.
Więc wtedy będziecie mieli 100% gwarancję, że wasz protest nie zostanie rozpoznany, będziecie mogli zatem
szanowni państwo, jak mi się marzy, żebyśmy się spotkali tak kiedyś tutaj w studiu, w parlamencie, tak się pokłócili o podatki, na przykład tak ostro, tak kto ma jakie wizje. No bardzo się kłócimy fajnie o trybunał, o głosowanie, o pajacowanie na mównicy sejmowej, a o gospodarce ciszę.
Powinny być jak najniższe podatki.
No właśnie, co do tego jesteście zgodni, tylko nie, tylko jak to mówią,
nie było
wtedy zdobędzie władzę, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To każda partia tak mówi.
Problem polega na tym, że rzeczywiście te protesty udowodniły, że poziom kultury politycznej w Polsce jest na żenująco niskim poziomie. Sytuacja, w której opozycja musiała zrezygnować z własnego protestu tylko dlatego, że się skompromitowała. Najpierw patos rzekomego...
No pewnie gdyby nie rzekomej to, walki o... Zapomniał panu posłowi Truskolaskiemu pan poseł Adruszkiewicz, czyli wyjazd pana Petru w czasie, kiedy jego posłowie walczyli na mównicy. I pewnie gdyby nie to, że pojawiły się faktury wystawiane przez firmę pana Kijowskiego. Te dwie rzeczy doprowadziły do tego, że po prostu skończyły się argumenty opozycji na krystalicznie czystą.
Wbrew pozorom to oczywiście odebrało paliwo, odcięło dopływ paliwa, które było dolewane do tych emocji, ale emocje wybuchły w oparciu o konflikt interesów, a w zasadzie rywalizację o przywódcę między dwoma panami, czyli Ryszardem Petru a Grzegorzem Schetyną. Który z nich będzie liderem
opozycji? No i który z nich będzie liderem, pańskim zdaniem?
Znaczy, obaj się skompromitowali. W mojej ocenie obaj mają bardzo trudną sytuację, żeby utrzymać w ogóle swoje przywództwo w ugrupowaniach, bo w jednym i w drugim te ambicje poszczególnych frakcji, których wyrazem było to, że gdy Grzegorz Schetyna błagał o to, żeby zejść ze sceny, bo wtedy rosło poparcie Nowoczesnej. Przecież tam był moment, że Nowoczesna przekroczyła 25% do momentu wyjazdu na Maderę, gdzie się okazało, że to było na tyle
kompromisowe. Podobno to nie była Madera, panie pośle.
Ale w każdym bądź razie te nieudolne tłumaczenia, że pojechał służbowo później, że nigdzie nie pojechał, później, że służbowa, później, że to
no
był...
dobra, zostawmy, ale czy pan poseł Truskolaski czuje się zagrożony jako przedstawiciel Nowoczesnej przez Platformę Obywatelską?
Nie czujemy żadnego zagrożenia. Nowoczesna pracuje, robimy swoje i miejmy nadzieję, że sondaże będą tylko i wyłącznie rosły.
I na koniec, szanowni państwo, też chciałem ze swojej strony powiedzieć, że w ostatnim sondażu, kiedy Polacy byli pytani wprost o lidera opozycji, zwyciężył Paweł Kukiz 24%, drugi był Ryszard Petru, trzeci był Grzegorz Schetyna.
Proszę państwa, za 5 minut 15, a następne gry polityczne w następny poniedziałek. Jak słyszeliśmy, panowie posłowie znowu mają wolne, więc będziemy gościć przedstawicieli...
Pracujemy w regionach, panie redaktorze.
Pracują w regionach. To były gry polityczne. Mariusz Rytel, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Gry polityczne.